Proszę Państwa, w okolicach kultury proponuję Państwu rozmowę o edukacji artystycznej, o edukacji na poziomie uniwersyteckim. Przedstawiam Państwu gości programu. Pani dr Magdalena Cywicka, dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan profesor Jarosław Sankowski, witam pana profesora.
Dzień dobry.
Państwo reprezentują Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego, ale dzisiaj porozmawiamy o kierunku, który niebawem od nowego roku akademickiego będzie miał swoją inaugurację. Kierunek Dokładnie. Malarstwo. Udało się Państwu po wielomiesięcznych zabiegach doprowadzić do sytuacji, w której to malarstwo będzie prowadzone na Uniwersytecie Rzeszowskim. No to porozmawiajmy przez chwilę o tym, jak te procedury są łatwe, trudne, uciążliwe. Jak to wygląda, pani doktor?
Faktycznie pracy było sporo, intensywnej, mnóstwo poprawek, ale udało się złożyć całą dokumentację na czas i Senat Uniwersytetu przegłosował z pozytywnym wynikiem ten nasz projekt i od nowego roku akademickiego mamy uprawnienia, żeby kierunek ruszył. Także już w maju 29 rusza nabór na wszystkie kierunki uniwersyteckie.
Ja myślę, że to świetna wiadomość dla wszystkich, również, którzy właśnie się zastanawiają, co począć ze swoim tak pięknie rozpoczętym życiem.
Dokładnie. No, jesteśmy tutaj na Podkarpaciu, zdaje się chyba jedynym takim kierunkiem malarstwo. Do tej pory młodzież, która kończyła licea, a liceów plastycznych na Podkarpaciu jest 4, także...
I też jesteśmy wyjątkiem pod
tym
względem.
Tak, jesteśmy wyjątkiem. Mamy bardzo zdolną młodzież właśnie artystycznie uzdolnioną. Szczególnie no, musieli oni migrować do innych miast, do Krakowa, do Lublina.
Do Warszawy.
To są duże odległości, no i również duże koszty utrzymania.
Kierunek malarstwa jest, powiedziałbym, rozwiązaniem pewnego dylematu młodych ludzi. Gdzie kontynuować naukę? W jakich kierunkach się kształcić? Z drugiej strony pozostawanie w Rzeszowie jest też kontynuacją spotkań z mistrzami, z którymi mieli okazję pewnie się też poznać, bo przecież to środowisko artystyczne jest bardzo intensywnie działającym środowiskiem właśnie na całym Podkarpaciu.
Dokładnie, już od wielu, wielu lat. I mam wrażenie, że działa coraz prężniej i coraz więcej młodzieży garnie się. Zmieniło się również to środowisko, nie jest już tak tradycyjne w rozumieniu, jak to dawniej bywało, czyli że artysta, malarz posługuje się jedynie pędzlem, stoi przed sztalugą, miesza farby na palecie. Teraz można również korzystać z tabletów, różnych innych technologii cyfrowych, które jakoś ten obraz właśnie tworzą, przetwarzają. Także jest wiele możliwości. Myśląc o tym nowym kierunku, zakładając go, właśnie braliśmy to pod uwagę, żeby dać taką możliwość młodzieży, żeby nie tylko tradycyjne malarstwo.
Szeroka edukacja.
Tak, tylko w połączeniu jeszcze właśnie z tymi nowymi technologiami obrazowania.
Proszę Państwa, czy wykształcenie malarza jest w ogóle możliwe? Artysty jest w ogóle możliwe? Ja myślę, że to strasznie subtelny proces, trudny proces, jednocześnie niezwykle odpowiedzialny, bo domyślam się, że mistrz chce przekazać jak najwięcej informacji, wiadomości i wiedzy, ale też powinien się powstrzymać przed kształtowaniem na swój obraz tego młodego człowieka, przyszłego artysty, panie profesorze. Jak taką edukację skutecznie i mądrze prowadzić?
Oczywiście mamy porównanie, bo mamy kontakt z wieloma uczelniami. Mamy kolegów praktycznie we wszystkich wyższych uczelniach czy w akademiach. Rozmawiamy na ten temat i rzeczywiście kształcenie na poziomie akademickim, wyższym, nie odbywa się tylko na podstawie robienia tak zwanych zadań, tylko chodzi o ogólny właśnie taki rozwój człowieka. Malarstwo, starodawna można powiedzieć, uświęcona tradycją forma wypowiedzi artystycznej, która wymaga zaangażowania również fizycznego, bo wykonanie takiego obrazu no to jest rodzaj utrudzenia nawet, można powiedzieć.
A jeżeli weźmiemy pod uwagę jeszcze olbrzymie formaty, a często artyści posługują się też formatami dużymi,
zgadza
no to jest
się,
już mnóstwo zajęć fizycznych także.
Oczywiście również rozwój duchowy, intelektualny, te wszystkie części powinny być realizowane. Uczelnia przejmuje na siebie dosyć sporą część tego kształtowania. Mamy znakomitą kadrę skupioną wokół zakładu malarstwa, ale również mamy malujących profesorów, którzy są poza naszym zakładem. W dzisiejszym pejzażu poczynań różnorakich, nazywanych artystycznymi, malarstwo, jak ja to mówię, musiało znaleźć swoje miejsce, swoją pozycję. Więc mieliśmy wątpliwości na początku, czy to się uda.
Czy jest jeszcze zainteresowanie klasycznym malarstwem, tak?
Tak,
tak. Ale jak obserwujemy studentów, to owszem, są tacy, którzy są jakby zapatrzeni w media cyfrowe, w ekraniki, ale jest dosyć sporo studentów, którzy chcą tradycyjnego sposobu wypowiedzi. Nie wiem, albo ich to uspokaja, albo jest potrzeba manualnej pracy, a jest takie wrażenie, jakby, przynajmniej ja tak obserwuję, cyfryzacja oddala człowieka od takich pierwotnych umiejętności ręki. Oka, ręki, umysłu, ale ręki również. To malarstwo w tym momencie koegzystencji z instalacjami. Ja już nie będę wymieniał. Bardzo dużo form wypowiedzi uzyskuje jakąś specyficzną wartość teraz. Kiedyś malarstwo było jakby jednym z kluczowych, a teraz malarstwo jest czymś wyjątkowym. Więc podjęliśmy decyzję, że to robimy. No i wtedy trzeba było pomyśleć o tym, jak to zrobić, przekonać władze uniwersytetu,
że
warto to zrobić. Tutaj właśnie Magda wykonała niesamowitą pracę, bo zderzyła się z papierami. To, co jest dla uniwersytetu, dla władz dziesiątków ludzi bardzo ważne, żeby formalnie to było do zrealizowania.
Domyślam się, że gdy spotyka takie zadanie artystę, to trudność pojawia się dodatkowo.
Dokładnie.
Tak, to bo potem z jaką lubością się wraca do
płótna. Do sztalugi.
Jak się odrywa wzrok od monitora i od dokumentów, gdzie można się pomylić na 100 sposobów.
No to trzymajmy się tej definicji, że malarstwo to wyjątkowy zupełnie kierunek. Jak ta edukacja będzie wyglądać? Czy to jest rodzaj takiego elementarza, z którym spotyka się młody człowiek przychodząc i studiując na uniwersytecie, a potem jakby rozwija dopiero swoje skrzydła i szuka kontaktu z takim profesorem, który najpełniej spełnia jego oczekiwania i daje możliwość rozwijania talentu. Jak to będzie wyglądać?
Studia są zaprojektowane jako studia 5-letnie magisterskie.
Też rzadkość.
Tak, nie są podzielone na dwa etapy, tak jak to zwykle teraz bywa, ale uznaliśmy, że taka edukacja właśnie podzielona na dwa etapy nie jest tak efektywna. Gdzieś ten czas się skraca na samą edukację, przygotowanie się na przykład do dyplomu, bo w gruncie rzeczy trzeba wtedy wykonać dwa dyplomy. I jest to ze szkodą formalną dla powstających dyplomów, najpierw licencjackich, potem magisterskich. I studenci często są stawiani w takiej sytuacji, że wszystko muszą wykonywać w pośpiechu. A tu jest czas. Więcej czasu.
Pośpiechu.
Dokładnie. Tu na to potrzeba czas, to jest proces. Także na pierwszym roku faktycznie przewidzieliśmy takie przedmioty bardzo propedeutyczne, ale już od pierwszego roku mamy właśnie dość dużo godzin przeznaczonych na malarstwo. Natomiast już od drugiego roku studenci wybierają tak zwane pracownie dyplomowe i mają do wyboru 6 takich pracowni i są zobligowani do wyboru 2. Jedna właśnie prowadzi do dyplomu w takiej kategorii bardziej tradycyjnej, to malarstwo sztalugowe, malarstwo monumentalne. Tutaj można wymienić jakieś graffiti czy murale, teraz takie popularne. I drugą grupę pracowni, taką właśnie bardziej otwartą na nowe media cyfrowe, performatywne wypowiedzi. Oprócz tego zasadniczego trzonu, jakim jest malarstwo, również jest grupa przedmiotów teoretycznych.
Rozumiem, że historia sztuki, filozofia, to wszystko jakby w zakres
jest.
Edukacji młodego
Dokładnie.
Człowieka wchodzi.
Tak. Elementy rzeźby, działań graficznych w tradycyjnych technikach graficznych. I to wszystko jakoś tak wpływa, tak zamierzamy, żeby tak było, na rozwój ogólny i taką artystyczną postawę.
Czy można sobie wyobrazić młodego człowieka, który ubiega się o studia na kierunku malarstwa Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego, a jednocześnie nie ma za sobą przeszłości edukacji plastycznej szkoły średniej? Czy to jest w ogóle możliwe?
Oczywiście, że tak. Jestem tego przykładem. mamy bardzo studentów. Dużo studentów, którzy nie ukończyli właśnie edukacji artystycznej na poziomie szkoły średniej. po prostu przejawiają
talent.
Talent.
No tak.
I to predysponuje ich do tego, żeby studiować u nas.
I wcale nie będą na gorszej pozycji niż ci, którzy są absolwentami liceów plastycznych.
Nie. Mhm. Mają takie same szanse, żeby dostać się na studia, jak osoby po liceach plastycznych.
Zapewne wielu młodych ludzi zastanawia się, co można robić po ukończeniu kierunku malarstwa. W jakich obszarach funkcjonować? Oczywiście to jest zawsze wielkie ryzyko. Wybór ścieżki, drogi zawodowej, artystycznej. Bardzo trudno jest kontynuować przez całe życie taki właśnie pomysł na siebie, panie profesorze.
W moim przypadku było tak, ja podjąłem studia na Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych wówczas w Gdańsku na wzornictwie przemysłowym. No oczywiście dyskusje były takie, że być może wzornictwo przemysłowe da mi większą szansę, że gdzieś się zatrudnię. To były lata 80. No ale gdzieś ta moja pasja do malarstwa zwyciężyła. Po pierwszym, właściwie po drugim roku ja się przeniosłem na malarstwo. Tak jak ja postrzegam dzisiaj, rozmawiam ze studentami, z ludźmi, że w przypadku zatrudnienia w firmie, bo pomijam, że ktoś prowadzi własną działalność, to zwraca się uwagę na coś, co się nazywa kreatywnością. I tutaj my stawiamy na tą kreatywność. Ten wachlarz różnych przedmiotów, które oferujemy na malarstwie, ma właśnie stymulować, pobudzać młodego człowieka, żeby otworzyć mu umysł.
No a dzisiaj, jeżeli mówimy o jakichkolwiek profesjach i zawodach, to słowo kreatywność wymienia się w pierwszej kolejności.
Oczywiście. Kreatywność i umiejętność działania w grupie. To jest druga rzecz. Oczywiście ludzie są introwertykami również, ale chodzi o to, żeby go wzbogacić, żeby umiał szukać wiedzy, informacji i ją przetwarzać. To jest rzecz, która dzisiaj jest cenna i malarstwo naszym zdaniem coś takiego rozwija, dlatego że chcąc namalować obraz, trzeba po prostu umieć z jednej strony sięgnąć do tradycji, do historii, ale z drugiej strony trzeba mieć oko na to, co się dzisiaj dzieje. A malarstwo nie jest czymś odosobnionym. Malarstwo odbija rzeczywistość. Ma niesamowitą zdolność absorbowania różnych inspiracji, tematów. Nie tylko z takiego, powiedzmy, świata ulotności czy poezji, ale również takiej publicystycznej aktualności.
Czyli możemy powiedzieć, że malarstwo to nie jest tylko pracownia, sztaluga, narzędzia i praca nad obrazem, ale wachlarz umiejętności, które zdobywa młody człowiek, jest po prostu olbrzymi i niekoniecznie koncentruje się tylko i wyłącznie na takim działaniu artystycznym w pracowni. To może być dużo szersze, jak rozumiem.
Ja studentom mówię, że obraz nie maluje się od momentu, kiedy się chwyci za pędzel i zaczyna się ciągnąć linię na obrazie, tylko obraz maluje się dużo wcześniej. Również po odłożeniu i wytarciu pędzli w przysłowiową ściereczkę, też ten obraz właściwie, jak ja mówię, sam się maluje. To nie znaczy, że przybywa mu farby, ale autor, który wróci do niego następnego dnia czy dwa dni później, się troszkę zmienił. Miał jakieś w międzyczasie doświadczenia. Chodzi po mieście, spotyka się z ludźmi i ma trochę inny stosunek już do swojej pracy. Wszystko jest jakby w ruchu, więc jeżeli to jest dobrze pojęte, jest to fantastyczny kierunek, stricte artystyczny. Pięcioletni w formule dajemy maksymalną ilość godzin malarstwa. W tym momencie na kierunkach, które mamy, tego malarstwa zawsze jest za mało. Naszym zdaniem studenci mają gdzieś powiedzmy po 4 godziny. Czasami brakuje im tego czasu, żeby ten obraz zrealizować. Wracają w następnym tygodniu dopiero. Mhm. Tutaj na malarstwie tych zajęć będzie znacznie więcej.
I jedna jeszcze ważna szalenie rzecz. Kontakt z prawdziwymi mistrzami, wybitnymi artystami. W naszym regionie jest ich mnóstwo. Uniwersytet najlepiej to pokazuje, bo rzeczywiście gromadzi świetnych malarzy. To jest jakiś ważny argument.
No myślę, że tak. Jeszcze się pochwalę dodatkowo. Uzyskaliśmy kategorię A+.
Świetnie.
Jako jedyni na Podkarpaciu. Nasz instytut cały, kadra została bardzo wysoko oceniona, tak. Jej dorobek. I myślę, że należy o tym mówić i wykorzystać to właśnie w sposób taki
praktyczny.
Ja bym też powiedział
praktyczny, bo przecież przychodzi taki moment, że młody człowiek wybiera tego, a nie innego mistrza, u którego chce trochę więcej.
Tak. I funkcjonowanie właśnie takich pracowni, można powiedzieć mistrzowskich, daje mu taką możliwość wyboru, człowieka, z którym chcę pracować przez kolejne, powiedzmy, 4 lata.
Proszę Państwa, najbliższy nabór już się niemal rozpoczyna.
Już 29 maja rusza. W tym roku prowadzimy rekrutację online. Trzeba się zalogować po prostu na stronę, doczytać sobie szczegóły, wysłać portfolio w odpowiednim terminie, przejść rozmowę kwalifikacyjną, no i czekać na wyniki.
Jak wielu młodych, przyszłych artystów przyjmiecie Państwo na pierwszy rok?
Na pierwszy rok mamy 30 przygotowanych miejsc.
No i niech one będą taką wyczekiwaną szansą.
Tak, zapraszamy.
Bardzo dziękuję. Pani dr Magdalena Cywicka, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Pan profesor Jarosław Sankowski, dziękuję uprzejmie.
Dziękuję.
Z Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zachęcamy Państwa, by pomyśleć o edukacji na kierunku malarstwa.